Kilka dni po jego śmierci nadchodzi do Nowego Jorku list z Paryża. Pisze go Brewster, a jego treść brzmi: Drogi panie Wells, właśnie wróciłem z posiedzenia paryskiego towarzystwa medycznego, na którym stwierdzono, że wyłącznie Horacemu Wellsowi z Hartfordu w Connecticut, USA, należy się uznanie za to, że jako pierwszy odkrył i skutecznie zastosował gazy do przeprowadzenia bezbolesnych operacji. List ten niestety przychodzi za późno. Makabryczny koniec Wellsa w odczuciu Mortona i Jacksona to niejako uwolnienie ich przez noc od przeciwnika, który w ich mniemaniu był najbardziej niebezpieczny, bo dążył jedynie do prawdy. Z tym większą zaciętością rzucają się teraz do walki przeciwko sobie. Walka ta ze zmiennym szczęściem toczy się 15 lat. Co więcej, nawet po upływie dziesięcioleci wywołuje spóźnione polemiki w kręgach specjalistów, absorbuje państwa i pisarzy. Z biegiem lat Morton i Jackson zapominają o prawdziwym przebiegu sprawy. W ich umysłach zniekształcenia nabierają znamion prawdy. Jackson mobilizuje jednego adwokata za drugim, uruchamia pisarzy, dziennikarzy i polityków. Namiętnie walczy o sławę wyłącznego odkrywcy narkozy. Jeszcze większą akcję z pomocą adwokatów, opłaconych pisarzy i polityków rozwija Morton, żądny sławy, ale i pieniędzy. Sprzedaż licencji wkrótce utyka na martwym punkcie, choć Morton i jego przedstawiciele przyznanym patentem próbują nastraszyć tych wszystkich, którzy nie nabywszy licencji stosują eterową narkozę. Gdy jednak Morton wnosi skargę do sądu przeciw nowojorskiej klinice okulistycznej i w sposób gwałtowny domaga się uznania prawa wyłączności dla stosowania narkozy eterowej, ponosi porażkę. Narkoza eterowa jest już dobrem ogółu, a pierwszą metodę jej stosowania, opatentowaną przez Mortona, w praktyce dawno już ulepszono. W efekcie patent zostaje anulowany. W związku z tym Morton zmienia taktykę. Zaczyna grać rolę oszukanego w swych prawach finansowych. Angażuje dalszych adwokatów, pisarzy, polityków i kuluarowych interwencjonistów. Rozpętuje kampanię, by sprawa trafiła na forum kongresu. Domaga się nie tylko wyłącznej sławy i państwowego jej potwierdzenia, lecz sam lub przez innych żąda odszkodowania od państwa w wysokości 100 tysięcy dolarów za rzekome ofiary, jakie poniósł podczas prac nad wynalezieniem narkozy eterowej oraz za straty, jakich doznał w wyniku unieważnienia jego patentów i uznania narkozy za dobro ogółu. Morton rezygnuje z praktyki, która, gdyby ją nadal porządnie prowadził, mogła mu przynieść pożądane bogactwo. Ze stale rosnącą zaciętością walczy tylko o swoją sprawę. Wkrótce prześciga pod tym względem Jacksona, który z przyczyn finansowych nie może uprawiać antypropagandy na tak szeroką skalę. Jak wielu maniaków tego typu, znajduje Morton zwolenników, którzy łożą na niego wielkie sumy. Ale jeszcze większe sumy trwoni na adwokatów, publiczną propagandę i wywieranie wpływu na senatorów. Popada w długi, których można było uniknąć. Całkowicie z własnej winy wpędza w biedę własną rodzinę. W roku 1852 wydaje się Mortonowi, że jest bliski celu. Na pierwszym posiedzeniu 32. kongresu większość zamierza przyznać Mortonowi jednorazową nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. 3/5 głosów opowiada się za Mortonem, 2/5 za Jacksonem. Wydaje się, że Wells jest już całkowicie zapomniany. I oto dzieje się coś nieprawdopodobnego. Truman Smith, senator z tego samego stanu, w którym Wells dokonał swojego odkrycia, włącza do debaty zapomniane już oświadczenie, w którym przed 4 laty Wells opisuje dzieje swojego wynalazku. Domaga się, aby wykonanie uchwały na korzyść Mortona odroczyć do czasu, gdy roszczenia Wellsa zostaną ostatecznie wyjaśnione. Wniosek jego zyskuje akceptację. Morton i Jackson zainwestowali potężne kwoty w adwokatów i propagatorów swej sprawy. Wdowa po Wellsie natomiast nie ma nic do zaofiarowania. W osobie Trumana Smitha wyrasta jednak rzecznik prawdy, który bije wszystkich innych. Następuje 10 lat wypełnionych walką. Być może są to lata najwstrętniejsze ze wszystkich. Sam Morton udaje się na poszukiwanie świadków, którzy mają potwierdzić, że wszystkie relacje o wynalezieniu narkozy przez Wellsa są kłamstwem. Gdy nie znajduje ich w Hartfordzie, on i jego pomocnicy wstępują na drogę przekupstwa. Próbują przekupić Ricksa, dawnego pomocnika Wellsa i świadka jego pierwszego eksperymentu na sobie samym. Morton proponuje mu przez swojego wysłannika 10 tysięcy ze wstrzymanych 100 tysięcy dolarów kongresu, jeśli Ricks pomoże odeprzeć roszczenie Wellsa. Ricks odpowiada, że jego honoru nie można kupić. Inni wysłannicy Mortona zwracają się wprost do wdowy po Wellsie. Wyjaśniają jej, że żadna ze stron nie otrzyma pieniędzy od kongresu, jeśli ona będzie obstawała przy roszczeniach swojego męża. Morton jest gotów podzielić się z nią tą sumą 100 tysięcy dolarów, które przyzna mu kongres, jeśli przestanie się już mówić o pretensjach jej męża. Liza Wells każe odpowiedzieć, że nie chce pieniędzy, lecz uznania dla swego męża. Tylko jednego człowieka udaje się kupić wysłannikom Mortona. Jest nim Samuel Cooley, ten sam mieszkaniec Hartfordu, który pod wpływem odurzenia gazem rozweselającym rozkrwawił sobie goleń. Nagle jest gotów zeznać, że wcale nie Wells, lecz on sam odkrył, iż jego goleń nieczuła jest na ból. Ale to nie wystarcza, aby wyeliminować upominającego się z zagrobu Wellsa. Truman Smith osiąga to, że kongres odrzuca roszczenia Mortona i kieruje je na zwykłą drogę sądową. To samo dotyczy żądań Jacksona. Lecz na tym walka się nie kończy. Obsesja Mortona, jego wiara w morze bezprawia, zapoznania i prześladowań, które go otacza, wiara, którą zresztą sam w sobie podsyca, zaczyna graniczyć wręcz z manią. Morton wżywa się w rolę człowieka prześladowanego i oszukanego w swoich prawach. Bez wytchnienia szuka i znajduje protektorów, którzy wspierają go finansowo. I w roku 1863 do kongresu jeszcze raz wpływa wniosek, aby przyznać Mortonowi sumę, tym razem 200 tysięcy dolarów, za odkrycie narkozy eterowej. Ale Truman Smith jest jeszcze na posterunku. Wykazuje, że członek kongresu Hooper, który postawił ten wniosek, należy do dyrekcji Wschodniego Towarzystwa Kolejowego. Jeden z członków tego towarzystwa jest podejrzany, że z kasy Towarzystwa Kolejowego pożyczył Mortonowi 50 tysięcy dolarów. 50 tysięcy, których dotychczas nie zwrócono. Truman pyta więc, czy Hooper przez swój wniosek chce umożliwić Mortonowi wyrównanie długu i dzięki temu doprowadzić do pokrycia deficytu w kasie towarzystwa. W efekcie kongres odrzuca ostatni i najdalej idący wniosek o wypłacenie Mortonowi odszkodowania. Nawet ludzie dobrej woli, którzy są za tym, by przyznać Mortonowi wprawdzie nie odszkodowanie za bardzo sporne straty, lecz coś w rodzaju honorowej nagrody za jego decydujący udział w upowszechnieniu narkozy, odstrasza to bagno, w którym Morton sam się pogrążył. To rozstrzyga o losie Mortona. W sposób tak namiętny zapędził się w ślepą uliczkę swoich roszczeń, iż jest jedynym odkrywcą narkozy, że już nie ma odwrotu. Na walkę o swe rzekome prawa zużył ogromne sumy. Nie znajduje już dalszej pomocy finansowej. Zwolennicy odwracają się od niego. Zamykają się przed nim drzwi. Ale jego ataki trwają jeszcze 5 lat. Wysiaduje jako petent w korytarzach kongresu. W połowie lipca 1868 roku w stanie całkowitego wyczerpania nerwowego przybywa z Waszyngtonu do Nowego Jorku. Robi wrażenie człowieka opanowanego manią prześladowczą. Jego lekarze, Sayre i Yale, stwierdzają u niego stan krytyczny i zalecają leżenie w łóżku. Ale tuż po opuszczeniu przez nich hotelu, Morton ubiera się, wskakuje do dorożki i pędzi przez Broadway do Parku Centralnego. Tam na jego krańcu wyskakuje z dorożki, podbiega do jeziora i swą rozpaloną głowę zanurza w wodzie. Potem biegnie z powrotem, przejeżdża kawałek drogi, znowu wyskakuje i pada zemdlony. W takim stanie przewieziono go do szpitala Świętego Łukasza, gdzie wkrótce potem, mając zaledwie 48 lat, umiera. Do Jacksona, najzawzięczszego wroga Mortona, wieść o jego śmierci zdąży jeszcze dotrzeć. Ale sam Jackson także zbliża się już do ponurego kresu. Mania wielkości, która od dziesięcioleci toczy jego psychikę, bierze go ostatecznie w swoje pęta. W roku 1873 trafia na oddział dla obłąkanych w Massachusetts General Hospital, gdzie już pozostaje do końca. Żyje tam jeszcze 7 lat, niejako karykatura samego siebie. Umiera 28 sierpnia 1880 roku. Ostatni z tych szczęśliwców i nieszczęśliwców zarazem, którzy ofiarowali światu jedno z największych dobrodziejstw, jakie kiedykolwiek stały się jego udziałem. Gdy Jackson umierał, narkoza już od przeszło 30 lat była oczywistym wspólnym dobrem tego świata, który teraz opuszczał. Wielka chirurgia zaś, której faktyczny rozkwit zapoczątkowało odkrycie narkozy, gotowała się właśnie do zdobywania coraz to nowych dziedzin. Gorączka. Piekło Margarety Kleb. Wciąż na nowo stwierdzałem, że wielkie odkrycia powstawały ze spotkania przypadku, zręczności i geniuszu. Usunięcie nerki przez Simona było tylko następnym przykładem. Impuls, jaki mu dał przypadek, zjawił się w postaci kobiety, która z powodu przetoki w ostatecznej potrzebie szukała u niego pomocy. Nazywała się Margareta Kleb. Była żoną robotnika z Offenbach, wynędzniałą istotą o wychudłej pergaminowej twarzy, lat 46, matką dwojga dzieci. Gdy ją ujrzałem, drogę przez piekło choroby miała już za sobą, ale przeżycie tego piekła na zawsze wypaliło piętno na jej twarzy. Półtora roku przedtem, zanim zjawiła się u Simona, cierpiała na olbrzymi guz na jajnikach. Pewien chirurg w Offenbach nazwiskiem Walter, któremu brakowało pola do ćwiczeń w owariotomii, zabrał się do wycięcia guza. Gdy otwarł ciało, zastał guz tak zrośnięty z macicą, że musiał ją usunąć. Zrosty jednak rozszerzyły się także na lewy moczowód, lecz Walter na to nie zważał i razem z guzem wydarł wielki kawałek moczowodu. Kanał odpływowy między lewą nerką a pęcherzem, a więc naturalna droga moczu, został zniszczony. Walter przerażony zamknął ranę i pozostawił chorą jej losowi. Od tego czasu lewa nerka wypróżniała się wprost do dolnej części jamy brzusznej. Trudno niemal pojąć, jak chora w ogóle wyszła z tego z życiem. Gdy po raz pierwszy zjawiła się w klinice Simona, wychudła, z trudem opierająca się na lasce, blada jak śmierć, rozsiewając dookoła woń rozkładu, sama dla siebie wstrętna, była tylko cieniem człowieka. Simon widział dość ciężkich przetok, ale ta była niewątpliwie najcięższa ze wszystkich. Rana operacyjna w pokrywie brzusznej nie zamknęła się, lecz skurczyła w otwarty kanał przetoki. Zależnie od tego, czy kobieta leżała, siedziała czy szła, wydaliny lewej nerki znajdowały ujście przez przetokę lub przez drogi rodne, które na skutek usunięcia macicy były otwarte na zewnątrz jak lejek. Mimo to kobieta usiłowała prowadzić gospodarstwo domowe, zarabiać praniem, by dzieci utrzymać przy życiu. Toczyła przerażającą walkę z własną nędzą. Stale przemoczona, na skutek tego przeziębiona, nawiedzana gorączką i wymiotami, z powodu reumatyzmu niezdolna do ruchu i unikana przez wszystkich, nawet przez własne dzieci, jak zapowietrzona, przeniosła się do komórki i nocowała na słomie. Simon, którego jak zwykle pociągało to, co niezwykłe i nieprzezwyciężone, nie odesłał chorej z powrotem do Offenbach. Zrazu uważał też za wykluczone dokonanie jakiegoś chirurgicznego zabiegu. Jako zapalony operator przetoki, widział jednak możliwość jakiejś ingerencji natury chirurgicznej, gdy tylko poprawi się ogólny stan Margarety Kleb. Umieścił ją więc w jednym z pokoi dla chorych na przetokę, cieszących się w tamtych dniach smutną sławą, które, jakkolwiek podobne do cel izolacyjnych, były urządzone tak, że owym straszliwie zniekształconym kobietom umożliwiały mniej więcej ludzkie życie. Tam przebywała Margareta Kleb przez 3 kwartały. Było to w czasie, gdy samego Simona nawiedziło nieszczęście. Dyfteryt spustoszył jego dom, zmarła jego najmłodsza córeczka. Usiłował ratować pozostałych 2 dzieci, wywożąc je z miasta. Ale życie jego najstarszej dziewczynki także zgasło na jego rękach. Żona z trudem uszła śmierci. Mimo to Simon codziennie bywał w szpitalu. Mimo to operował. Mimo to obmyślał plan operacji Margarety Kleb. W końcu zdecydował się na próbę zamknięcia przetoki w pokrywie brzusznej płatem skóry. Przez jej zamknięcie chciał doprowadzić do opróżniania lewej nerki tylko przez drogi rodne. Między ich górną częścią a pęcherzem Simon zamierzał później zrobić połączenie, następnie zamknąć drogi rodne przez operację plastyczną w poprzek poniżej połączenia i w ten sposób spowodować opróżnianie lewej nerki naturalną drogą przez pęcherz moczowy. Sam przewód moczowy był tak zniszczony, że odtworzenie go było nie do pomyślenia. Chora była gotowa na każdy eksperyment, każde ryzyko i zniesienie każdego bólu. W pierwszej operacji przerzucił więc Simon most ze skóry nad otworem przetoki w pokrywie brzusznej, by ją zamknąć. Margareta Kleb bardzo cierpiała po operacji. Na skutek narkozy całymi dniami wymiotowała. Przez 3 tygodnie leżała bez ruchu. Po upływie tego czasu zdało się, że przetoka jest mocno zamknięta. Gdy tylko jednak po raz pierwszy opuściła łóżko, przetoka otwarła się na nowo, powrócił poprzedni stan. Mocz wydzielał się przez pokrywę brzuszną. Simon odczekał kilka tygodni i w tym samym miejscu podjął drugą próbę zamknięcia przetoki. Znowu zdawało się, że przetoka się goi i znowu otwarła się, gdy kobieta dźwignęła się z łóżka. Wewnątrz jamy brzusznej musiała być jakaś przeszkoda, która, gdy chora stała, uniemożliwiała odpływ moczu przez drogi rodne i zmuszała go do torowania sobie drogi przez przetokę brzuszną. Po tych dwóch rozczarowaniach męczeństwo coraz bardziej upadającej z sił chorej było tak wielkie, że mniej opętany niż Simon byłby zrezygnował. Simon jednak nie rezygnował. Po raz trzeci podjął próbę zamknięcia przetoki brzusznej. Jednocześnie wyciął wewnętrzną część dróg rodnych w formie lejka, by ułatwić odpływ tą drogą. Tym razem zmusił chorą do leżenia przez 6 tygodni, aż przetoka brzuszna wydawała się zupełnie zabliźniona. Cierpienia pacjentki zdawały się nie mieć końca, ale jeszcze raz uczepiła się nadziei, że mają one sens. Po 6 tygodniach Simon kazał jej wstać. I po raz trzeci wszystko okazało się daremne. Pozornie zupełnie mocna blizna znowu pękła. Inny chirurg z pewnością zakończyłby na tym swe eksperymenty, ale nie Simon. Nakłonił Margaretę Klepp, by jeszcze raz poddała się narkozie. Przystąpił do 4. operacji. Tym razem powiększył lejek. Raz jeszcze odczekał kilka tygodni. Nadszedł rozstrzygający dzień, w którym wszystko znów okazało się daremne. Stan chorej był taki sam, jak w dniu, gdy pełna nadziei przybyła do kliniki Simona. Brak słów, by opisać wpływ tych niepowodzeń na psychikę pacjentki, jak i Simona. Simon w swój pozornie chłodny sposób nie wyjawił tego, opisując rozwój wypadków. Pewny jednak jestem, że fakt tej klęski, wielu daremnych cierpień, jakie zadał chorej i wielu bezsensownych operacji, do których ją namówił, dręczył go i wywołał w nim poczucie zobowiązania, które zapędziło go na drogę do nietkniętej stopą ludzką nowej krainy. Gorliwie szukał możliwości podjęcia 5. operacji. Nie znajdywał jednak żadnej. Z całym swym doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie chirurgii przetoki był u kresu własnych możliwości. Skoro jednak nie mógł uniknąć przyznania się do tego, gdy nie było żadnych więcej możliwości przywrócenia naturalnego od woli pacjentki zależnego połączenia między lewą nerką i pęcherzem, a więc naturalnej drogi, którą prawa nerka utrzymywała, wtedy pozostawała tylko jedna droga. Była niezwykła. Owładnęła nim niebezpiecznie awanturnicza idea, którą na wszelki wypadek przemyślał do końca. Jeśli nie był w stanie przywrócić naturalnego odpływu dla wydzielin lewej nerki, pozostawała tylko jedna możliwość – usunąć źródło wydzielin, które życie pacjentki uczyniło piekłem. Oznaczało to ni mniej, ni więcej tylko usunięcie lewej nerki. Ale czy nie było to ryzyko, zachęcanie samego siebie do pewnego morderstwa? Gdy Simon w swym poczuciu obowiązku stanął przed pokusą dokonania zabiegu na ludzkich nerkach, w historii chirurgii nie było najmniejszej zachęty do takiego kroku. W tak zwanych pismach hipokratycznych z czasów rozkwitu medycyny w starożytnej Grecji znajdowały się opisy kamieni nerkowych, które wiązano z krzepnięciem śluzu. Znajdywano czasem małe kamienie w ludzkim moczu, które same utorowały sobie drogę na zewnątrz przez przewód moczowy, pęcherz i cewkę wśród strasznych cierpień pacjentów. Przez samo zlokalizowanie bólu nauczono się odróżniać je od znanych kamieni pęcherzowych. Chirurgicznego usunięcia tych kamieni nie można było sobie wyobrazić. Tylko gdy w okolicy nerki ukazały się silne obrzmienia i ropiejące abscesy, Hipokrates zalecał nacięcie nożem w celu usunięcia ropnia. Chodziło więc tylko o rozpaczliwą operację w rzadkich wypadkach, kiedy procesy tworzenia się kamieni nerkowych po nieskończonych cierpieniach i wielu daremnych próbach przeciśnięcia zbyt wielkich kamieni przez przewód moczowy przechodziły w końcu w ropienie, które przebiło się na plecach. Poza tym, zdaniem Celsusa, skaleczenie nerki uważano za absolutnie śmiertelne. Od tego czasu w poglądach na możliwości chirurgicznego traktowania nerek, otwarcia ich lub zgoła usunięcia, nic się nie zmieniło. Jak w wielu innych wypadkach, lepiej było nie myśleć o tych niezliczonych istotach ludzkich, które w tym okresie zmarły na choroby nerek, przede wszystkim na kamienie, nie zaznając nawet ulgi w swych boleściach. Skaleczenia nerki niezmiennie uchodziły za śmiertelne. Próby operacji nerki były poza wszelką dyskusją. Nieliczne sprawozdania o bardziej lub mniej przypadkowych, a jednocześnie bardziej lub mniej wiarygodnych zabiegach, nic w tym wypadku nie zmieniły. Od końca XV wieku w kronikach medycznych straszyła historia dziwnej operacji nerek. Wedle niej w czasie panowania króla Karola VIII Fakultet Medyczny w Paryżu około roku 1474 dowiedział się, że pewien łucznik z Bagnolet, który od lat cierpiał na nerki, został za jakieś przestępstwo skazany na śmierć. Fakultet prosił króla o ułaskawienie go na wypadek, gdyby wyraził zgodę na otwarcie za życia swych nerek. Rzekomo operacja przebiegła pomyślnie i łucznik ją przeżył. Nikt jednak nie wiedział, w jakim stopniu ta historia jest prawdą, a w jakim legendą. Jeżeli jednak odpowiadała prawdzie, pozostała bez żadnego wpływu na chirurgię. Tu i ówdzie donosił jakiś lekarz, że wedle prastarej rady Hipokratesa otworzył wyraźnie występujący w okolicach nerki absces i wraz z ropą usunął kamienie. Chirurg Cardan z Mediolanu miał około roku 1550 usunąć w ten sposób 18 kamieni. 30 lat później zanotowano dwa dalsze otwarcia abscesów. W jednym wypadku Gérard, chirurg przyboczny króla Francji Henryka IV, przebił absces rozpalonym żelazem. W drugim otwarto absces nożem i razem z ropą wyszedł z rany kamień wielkości grochu. Znowu jednak chodziło tylko o zabiegi w wypadkach, gdy niezwykle silna natura sama już sobie pomogła. Propozycja François Rousseta, by otwierać ciało chorych na kamienie nerkowe, jak przy cesarskim cięciu, przecinać nerkę i usuwać znajdujące się w niej kamienie, zdała się obrazą boską, jak wszystko, co pisał Rousset, pozostała teorią. Pod koniec XVII wieku po raz drugi w rocznikach medycznego świata przewija się historia prawidłowej operacji nerek. Rozpowszechnił ją Charles Bernard z Londynu. Dotyczyła pewnego brytyjskiego konsula w Wenecji nazwiskiem Hobson, który latami tak potwornie cierpiał na kamienie nerkowe, że w swej bezradności błagał szeroko znanego w latach 70., 80. i 90. tego stulecia lekarza Dominika Marchettiego z Padwy, by otworzył jego nerki i uwolnił go od tortur. Marchetti wahał się, oświadczył, że takie cięcie Hobson przypłaci życiem. Ale Hobson u kresu swych sił i wytrzymałości dzień po dniu zaklinał go, wolał raczej śmierć niż takie życie. W końcu Marchetti ustąpił. Zrobił kłute cięcie w okolicy nerki, ale stracił odwagę, gdy wystąpiło wzmagające się krwawienie. Poniechał operacji i tylko zabandażował ranę. Następnego dnia jednak Hobson, od nowa cierpiący na ciężką kolkę, nalegał na przeprowadzenie jej do końca. Tym razem udało się Marchettiemu dotrzeć aż do chorej nerki, otworzyć ją i usunąć dwa czy trzy kamienie. Wedle relacji Bernarda od tej chwili Hobson wolny był od cierpień. Ból operacyjny i cierpienia w czasie długiego gojenia się rany zdały mu się małe w stosunku do tortur, jakie tak długo znosił. Rana operacyjna jednak nie zamknęła się. Pozostała przetoka, przez którą nerka połączona była ze skórą na plecach. Po pewnym czasie żona Hobsona odkryła w przetoce twardy przedmiot i szpilką do włosów wyjęła następny kamień. Odtąd Hobson, który w 50. roku życia wrócił do Anglii i dał się zbadać Bernardowi, nie cierpiał bólów na skutek kamieni. Chętnie zgodził się na przetokę. Sprawozdanie Bernarda w pewnych okresach znajdywało wiarę, w innych podawano je w wątpliwość. Być może chodziło tylko o fantastyczny opis prostego otwarcia abscesu starym sposobem. Jeśli jednak Marchetti istotnie planowo poszukał nerki i otworzył ją, także ten przykład pozostał bez wpływu na chirurgów jego czasów i obydwu następnych stuleci. Otwarcie abscesu pozostało największym osiągnięciem. Chorzy cierpieli nadal i umierali bez pomocy. Simon nie mógł więc w historii chirurgii znaleźć żadnego przykładu, podniety czy zachęty. Podręczniki, jakie posiadał, nie miały nic do powiedzenia o postępowaniu chirurgicznym w wypadku chorób nerek. Dopiero później Simon dowiedział się o trzech wypadkach chirurgicznego usunięcia nerki w okresie dziesięciolecia, u którego początku sam stał przed decyzją operacji. We wszystkich wypadkach chirurgowie, zaczynając operację, w ogóle nie myśleli o usunięciu nerki, lecz guzów różnego rodzaju, przede wszystkim guzów na jajnikach. Chodziło więc o operacje przypadkowe, które zresztą wszystkie zakończyły się śmiercią. Historia Simona nabrała dla mnie makabrycznego uroku, gdy dowiedziałem się, że pierwsza z tych nieszczęśliwych przypadkowych operacji wykonana została przez człowieka wywodzącego się również z kraju pionierskich chirurgów Ameryki Północnej. Jego przykład raz jeszcze wykazał, jak w kraju, w którym rozwój medycyny stał tak daleko za europejskim i dopiero zaczynał przybierać naukowy charakter, właśnie ten brak tradycji i zahamowań przez odwieczne wyobrażenia mógł prowadzić do poczynań wyprzedzających ogólny rozwój. Erast B. Walcott z Milwaukee w stanie Wisconsin, który przeprowadził owo pierwsze usunięcie nerki, nie pisał o tym. Jako prawdziwy praktyk nie kochał pióra. Mimo to prawdopodobnie dowiedziałbym się o tej operacji, ponieważ niejaki dr Stoddart, który asystował Walcottowi, sporządził sprawozdanie, które ukazało się w Philadelphia Medical and Surgical Report w roczniku 1861-62. Udział w wojnie domowej przeszkodził mi w starannym odczytaniu wszystkich sprawozdań, jak to poprzednio czyniłem. W chwili operacji nerki Walcott miał 57 lat. Gdy odwiedziłem go w Milwaukee w 15 lat później, na krótko przed jego śmiercią, był silny jak niedźwiedź, wielki, żylasty, prosty jak dąb, z szerokim czołem i potężną brodą. W czasie tych odwiedzin towarzyszyła mi moja pierwsza żona Zuzanna i wzięliśmy z sobą także nasze jedyne dziecko Toma. Walcottowi, który miał wtedy więcej niż 70 lat, sprawiło wielką przyjemność, gdy mógł Tomowi pokazać, jak przeskakuje przez wysoki płot i trafia gołębia w locie. Walcott odziedziczył po swym ojcu potężny łuk, który ongiś należeć miał do indyjskiego wodza czerwonego kaftana. Tylko niewielu białych potrafiło go napiąć. Walcott potrafił to zrobić i mówiono, że z odległości 100 metrów przestrzelił budynek przylegający do kościoła metodystów w Yates County. W osadzie Benton, z której przyszedł na świat w roku 1804, mógł w najlepszym razie ukończyć szkołę publiczną. Zaraz potem wyuczył się starego chirurgicznego rzemiosła u doktora Lee w Nowym Jorku. Sprawdził się jako lekarz górników i wojskowy. Dodatkowo uczęszczał do szkoły medycznej i w roku 1839 rozpoczął praktykę w Milwaukee. Nie mógłbym twierdzić, że po moich odwiedzinach dobrowolnie oddałbym się pod nóż Walcotta. Jak był imponujący jako mężczyzna, tak należał po prostu do starego pokolenia, które pozostało w tyle. Operował lewą ręką tak samo szybko jak prawą i miał wielką klientelę, która niewiele słyszała o najnowszych osiągnięciach, a umiała cenić męskość i gotowość Walcotta do odwiedzenia pacjenta, obojętne czy wozem ciężarowym, konno, czy 20 mil pieszo. Owa brawura otoczyła go legendą i tak też brawurowo dokonał usunięcia nerki. 4 czerwca 1861 roku wezwano Walcotta do 58-letniego mężczyzny cierpiącego na wielki, dobrze widoczny obrzęk prawej górnej części brzucha. Walcott nie umiał postawić właściwej diagnozy. Sądził, że ma przed sobą cystę połączoną z wątrobą, która uciska prawą nerkę i przez to utrudnia normalne wydalanie moczu. Gdy wszystkie zastosowane środki nie przyniosły pacjentowi ulgi i jego stan był coraz bardziej opłakany, Walcott otworzył ciało i usunął ważącą 2,5 funta rzekomą cystę na wątrobie. Dopiero po operacji, gdy otworzył cystę, odkrył, że wyciął zhypertrofizowaną nerkę i arterię nerkową, którą uważał za połączenie cysty. Pacjent zmarł 15 dni po operacji, jak pisze Stoddart, na skutek wyczerpania z powodu silnego ropienia, jakie musi być następstwem operacji.